Kiedyś mieliśmy nauczania na temat uzdrawiania, ale dzisiaj skupimy się na uwalnianiu, chociaż elementy uzdrawiania się oczywiście pojawią, bo nie można oddzielić uzdrawiania od uwalniania. Zresztą zaraz się przekonamy. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, od 16 będę czytał. Jest napisane tak. Jezus przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański na mnie, ponieważ mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę i posłał mnie więźniom ogłosić wolność, a niewidomym przejrzenie, abym złamanych odsyłał wolnymi, aby obwoływać rok Pana mu przyjemny. To jest inwazja Królestwa Bożego. Sam król przychodzi na ziemię i zaczyna działalność. Armia Królestwa Bożego zaczyna schodzić na ziemię i objawiać Królestwo Boga. Królestwo Boga, które jest nieznane w tym świecie, tak długo, dopóki ludzie się nie nawrócą, nie uwierzą. Jedynie mogą zobaczyć symptomy tego królestwa. Jezus pokazywał te symptomy. Mianowicie głosił Słowo Boże. To nie było słowo Jego, człowieka. On głosił od Boga słowa. Ono było z nieba. Dlatego tak cenna jest Biblia. To słowo było z nieba, po pierwsze słowo, ale jednocześnie za tym słowem szła jego moc. Moc królestwa. Ona się wyrażała w tym, co tutaj przeczytaliśmy. W uzdrawianiu ludzi. W uwalnianiu. Więźniu wyprowadzania na wolność. Dawanie przejrzenia tym, którzy nie widzą. Złamanych należy odsyłać wolnymi. I tak dalej. Czyli Królestwo Boże usuwa wszelką ciemność z tej ziemi. Królestwo Boże nie może inaczej funkcjonować. Każdy uczeń Królestwa nie może inaczej funkcjonować. Jeżeli jest uczniem, tylko głosząc Jego Słowo Boga swojego, w mocy znaków i cudów, uzdrawiając i uwalniając. Dlaczego? Bo to są symptomy Królestwa. To jest po prostu Bóg sam, który wchodzi i dokonuje inwazji przez naczynia, które są Mu poddane. Pierwszym naczyniem kompletnie poddanym w Nowym Testamencie jest Pan Jezus. Nasz Król i Zbawiciel. Sam pierwszy przychodzi. Powołuje 12 uczniów, później 72, później to się rozszerza i po dzisiejszy dzień Ewangelia jest głoszona już po całej ziemi, aż do momentu, gdy przyjdzie. I zobaczmy, Jezus sam, chociaż był Synem Bożym, Bogiem, gdyby nie został namaszczony Duchem Świętym, nie byłby w stanie nic uczynić. Byłby tylko człowiekiem bez Ducha Świętego. W tym znaczeniu działania. Nie mógłby w mocy nic dokonać. On musiał mieć Ducha Świętego. I każdy, który w Niego wierzy, dzisiaj z ludzi, otrzymuje Ducha Świętego. Każdy. Tak samo jak Jezus Chrystus. I my tak samo jesteśmy przez Niego posłani. Ponieważ jesteśmy w Nim. To znaczy, kiedy my idziemy, On jest w nas, a my w Nim. On nadal działa. On nadal działa przez każdą osobę wierzącą. Każdą osobę wierzącą. Punktem bardzo istotnym do zrozumienia jest to, bez Ducha Świętego nie jesteśmy uczniami. W Rzymian 8:9 jest powiedziane, że kto nie ma Ducha Świętego, ten do Niego nie należy. Do Chrystusa nie należy. Ten człowiek nie ma objawień, nie rozumie dróg pańskich, nie wie, o co chodzi. Musisz mieć Ducha Świętego. Jeżeli go otrzymujesz, należysz do ciała Jezusa Chrystusa. I jeżeli go masz, na pewno chcesz głosić ludziom Ewangelię. To jest test. Jeżeli go masz, na pewno chcesz głosić Ewangelię, na pewno chcesz uzdrawiać chorych, na pewno chcesz wypędzać demony. Po prostu twoja wola jest taka jak Boga w niebie. Jaki ma sens, posłuchajcie, modlić się modlitwą pańską, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, a wiecie, że tak w wielu kościołach się ludzie modlą. Modlitwą pańską nazywają tą modlitwę i mówią tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, mówią to ludzie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Mówią to, ale nie czynią. Nie czynią. Bo gdyby wzrośli ich, pragnęli być jak Chrystus, do czego jesteśmy powołani, to mając Ducha Świętego, musieliby robić. Ten Duch Święty, on robi to samo, co robił na Jezusie. Dokładnie to samo. Nie ma nic innego. Idziesz głosić Ewangelię, uzdrawiasz chorych, wypędzasz demony. To robi każdy uczeń Jezusa Chrystusa. Każdy uczeń. Może nie od razu, ale jak wzrośnie. Ale pragnienia już ma na samym początku. Te pragnienia się rodzą od razu. Ja chcę tego. Pierwszego dnia. A później dochodzę do miejsca, w którym już wiem, rozumiem, jak to robić. Dlatego Duch Święty jest kluczem. Dlatego czytamy w 3 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 21 wersecie jest napisane tak, kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo, Duch Święty zstąpił na niego, w kształcie cielesnej, jak gołębicy. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój syn umiłowany. W tobie mam upodobanie. Ten wyraz mieć upodobanie dokładnie znaczy w grece w tobie złożyłem moje dobre myśli i postanowienia. Człowiek, który ma w Bogu upodobanie, on robi rzeczy Boga. On nie żyje dla siebie. Dla niego świat nie ma znaczenia. On chce być reprezentantem królestwa, które czyni inwazję na tą ziemię, która jest w ciemności. Bo ci, którzy nie uwierzą, nie będą zbawieni. Czyli nie będą mogli pójść do Boga, z Nim na wieczność być razem, w szczęśliwości, w radości, w pokoju, doświadczać miłości Bożej na zawsze. Dlaczego oni nie uwierzą? Bo pokochali grzech. Dlatego Kościół musi głosić. My musimy głosić. Inaczej nie jesteśmy uczniami. Taka jest prawda. Jeżeli masz tego samego ducha, jeżeli go masz, to na pewno chcesz głosić. Na pewno chcesz uzdrawiać chorych. Na pewno chcesz mówić o Bogu, którego masz, bo wiesz, że ludzie nie mają. Ty znasz ich przyszłość. Oni myślą, że tam po drugiej stronie nic nie ma. Oni tylko chcą do grobowej deski dożyć. I mówią, a Bóg się tym zajmie, co dalej. To jest nieprawda wszystko. My mamy prawdę. My wiemy, co czeka po drugiej stronie tych ludzi. My wiemy, co czeka nas, gdzie będziemy. Nie wszystko wiemy, ale to, co Bóg nam objawił, wiemy. Dlatego nie kroczymy w ciemności. To jest bardzo ważne. I Pan Jezus, kiedy otrzymał Ducha Świętego, musiał go mieć, żeby móc służyć Ojcu. Został namaszczony. Stał się tym namaszczonym, o którego Żydzi zabiegali, którego szukali, którego pragnęli. I gdy przyszedł, wielu nie chciało go, kiedy już był. Bo nie był takim, jak oni by chcieli, by on przyszedł. Ale byli też tacy, którzy go przyjęli. Takim, jakim on jest. I naszym zadaniem jest przyjąć Jezusa takim, jakim jest. Niewymyślonym Jezuskiem, malutkim dzieciątkiem. Panem Jezusem w mocy. Siedzącym po prawicy Boga, którego ręku są losy nieba i ziemi. On rządzi. Pan panów, król królów, potężny władca. A my w Jego imieniu dokonujemy wszystkich tych samych rzeczy, które On dokonywał. Więc kiedy Pan Jezus otrzymał Ducha Świętego, zwróćcie uwagę, musiał być wytestowany albo przetestowany, sprawdzony, jak każdy człowiek. Pierwsze, co było, to było wyjście na pustynię. Na 40 dni. Mając Ducha Świętego. Więcej, jest powiedziane, pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu i został prowadzony w duchu na pustynię, gdzie był doświadczany przez diabła. Duch go poprowadził w miejsce doświadczenia, sprawdzenia. Musiał przejść drogę doświadczenia, zanim mógł reprezentować Boga. Jak należy. Tu mówimy w tym momencie o wyższym chodzeniu w Chrystusie. Nie tylko kiedy uwierzę, ale kiedy jestem doświadczony przez okoliczności i wchodzę na poziom, że Bóg może mi dać pewien autorytet, w którym, gdy będę chodził, nie upadnę. Muszę nauczyć się widzieć różne stany, które spotykają, różne walki duchowe, które dochodzimy, różne doświadczenia cielesne. Ja muszę umieć przejść przez nie zwycięsko. Duch wyprowadził go. I zobaczcie, co się dzieje dalej. W wersecie 13, 4 rozdziału Ewangelii Łukasza, już po tej pustyni jest napisane tak. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego. Widzicie? Odstąpił. Bóg dopuścił, żeby diabeł go kusił. Przystąpił do Pana Jezusa diabeł, a co? Aniołowie odstąpili. Widzicie to? Albo są aniołowie przy tobie, albo jest diabeł. Więc aniołowie odstąpili, żeby mógł być kuszony. Kiedy skończyło się kuszenie, jeszcze raz, gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu, potem, następny werset, potem powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. Powrócił w mocy ducha. A w Mateuszu 4 rozdziale i wersecie 11 jest tak napisane. Po kuszeniu. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. A my wiemy dobrze, że w Hebrajczykach 1,14 jest napisane o duchach pomocniczych, aniołach. Jest napisane tak. Czyż nie są oni wszyscy duchami posłanymi do służby tym, którzy mają posiąść zbawienie? Aniołowie służą z nami temu, by Królestwo Boże się manifestowało przez nas. Tak jak z Panem Jezusem. Kiedy Pan Jezus wyszedł z pustyni, zaczął służbę. W mocy ducha aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Każdy z nas który jest w miejscu właściwym, otrzymuje aniołów do służby. Bo to, słuchajcie, jest dzieło Boga. Wszystkie cuda, wszystkie uwolnienia. To jest dzieło Boga. Słowa namaszczone, które mówicie, to jest dzieło Boga. To jest dzieło albo Ducha Świętego, albo aniołów, którzy do ciebie podpowiadają, co masz mówić. To jest wszystko dzieło Boga. Nie ma nic z człowieka. Dlatego Jezus musiał być namaszczony. Musiał być namaszczony. A więc posłannictwo każdego z nas również zawiera w sobie autorytet, czyli władzę, czyli prawo do działania w imieniu Boga. Że mamy to prawo. Zobaczcie, gdyby Jezus zrobił, poszedł przed pustynią do działania, gdzie by byli aniołowie? Nie byłoby z nim. I gdyby się zrzucił, jak tam jest powiedziane, zrzuć się z rogu świątyni, aniołowie cię poniosą. A gdzie są aniołowie, jakich nie było? Byś robił własną służbę. Dlatego zobaczmy, że Bóg jest z tymi, którzy są z Nim. I wszyscy przechodzimy różne momenty, tak, żeby się nauczyć Jego dróg. A więc wszelkie posłannictwo, wszelkie, w sensie każdy z nas, będąc posłanym, ma prawo do działania, autorytet w imieniu Boga. Czyli nie robisz czegoś sam, tylko robisz w imieniu Boga. I z autorytetem porusza się Jego moc. Abyś mógł to wykonać, do czego jesteś posłany. Jest proste. Więc musisz z jednej strony mieć prawo do działania, czyli w imieniu Jezusa coś robisz, a z drugiej strony musisz mieć moc, która idzie z autorytetem, bo bez mocy nic nie zrobisz. Będzie w ciele działanie. Nie możesz dokonać uzdrowienia na sposób cielesny. No, chyba że pójdziesz do apteki. I wtedy nazywamy, Bóg nas uzdrowił. Znacie takie rzeczy. No nie jest uzdrowienie od Boga, tylko chemią. Bóg może się tym posłużyć, jak ty nie masz wiary jeszcze i rośniesz. Ale to nie jest uzdrowienie przez moc Boga. To jest chemia. A poza tym, tak swoją drogą, te lekarstwa w większości, one wcale nie uzdrawiają. One pewne rzeczy jedynie tłumią i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest uzdrowienie samo w sobie. Więc posłannictwo zawiera autorytet i moc razem, tak? Prawo do działania i moc sprawczą, że to się dzieje. Że to się dzieje. Kiedy mówimy o uwalnianiu, często pojawia się w ciele Chrystusa pojęcie związywania i rozwiązywania. Ja chciałem na to troszeczkę zwrócić uwagę. Mianowicie Mateusz 12 rozdział. Przeczytam od wersetu 22 i będę omawiał później. Bardzo często w ciele Chrystusa gdzieś mówi się o tym związywaniu, rozwiązywaniu. I chcę to przeczytać po to, żebyście rozumieli kontekst, a później zobaczycie, jak Pan Jezus to robił. Ja od razu mówię, że kiedy Pan Jezus usługiwał, w ogóle nie używał słów związuje albo rozwiązuje cię demon. Cokolwiek z tych rzeczy. Nie mówił tych rzeczy. Zresztą zobaczycie, kilka fragmentów wam podam, już było na poprzednim nauczaniu. Ale rzeczywiście coś się dzieje takiego, co nazywamy rozwiązywaniem albo związywaniem. Chciałbym właśnie, żebyśmy to zrozumieli, ponieważ niektórzy związują w służbie uwalniania również. Czy jest to złe? Jeżeli działa, okej. Ale ja chcę, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w tym związywaniu i rozwiązywaniu. Więc Mateusza 12, 22 i dalej. Wówczas przyprowadzono mu zdemonizowanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy były pełne podziwu i mówiły, czyż to nie jest syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę demonów, wyrzuca demony. Otóż takie zarzuty, niestety, ale pojawiają się również w ciele Chrystusa, na podstawie chociażby zrozumienia tego, że można przez Belzebuba wyrzucać, tak? Czyli używając magii, niby demon wychodzi, wiecie, to nie jest takie wyrzucenie, tylko po prostu silniejszy mówi, ustąp mi miejsca i tak dalej. Czarownicy są kuszeni do tych działań i oni to robią, że demony się wymieniają i różne rzeczy robią, ale chodzi o to, żeby zwieść. O to chodzi tylko, żeby zwieść. Żebyśmy w większe kłamstwo popadli i większe związanie szatana. Więc diabeł, jeżeli to robi, on to robi rzeczywiście tylko, żeby oszukać. Więc są fałszywe cuda, nazywamy to fałszywymi cudami, bo niby uzdrowienie, a to nie jest uzdrowienie, to jest chwilowe poprawienie, idziesz do jakiegoś szamana, a później jest jeszcze gorzej z tobą. I w wielu obszarach. Po prostu coraz więcej demonów przychodzi, bo ma prawo wobec ciebie. Dlatego te zarzuty czasami pojawiały się w ciele Chrystusa, bo są tacy, którzy twierdzą w ciele Chrystusa niestety, że te rzeczy przeminęły, że te rzeczy nie mają miejsca. Różne rzeczy się pojawiają, naprawdę dziwaczne, dziwaczne. Dlatego chcę, żebyście wiedzieli, że może być tak, że i was będą nazywać Belzebubem czy kimś takim, tak jak Pana Jezusa nazywali Belzebubem i mówili, że on to robi przez moc demonów albo przez Belzebuba. I boją się niektórzy dotykać kwestii uzdrowienia czy uwolnienia i nazywają, że to są od diabła rzeczy, bo to przeminęło na przykład. To jest jeden z argumentów. Więc niektóre kościoły mają niestety fałszywe zrozumienie, nie doczytali dobrze i siedzą w jakiejś teologii, która ich bardzo wiąże, tych ludzi w kościele, i oni nie są w stanie pójść głębiej, zrozumieć, że Bóg nadal działa, tak jak wam wyłożyłem na początku, On nadal się porusza tak samo, niezmiennie. On nie może się zmienić, że w dziejach apostolskich albo za Pana Jezusa działał tak, a teraz, wiecie, ubrał inną szatę i teraz jest innym Panem Bogiem. Niektórzy tak widzą Pana Boga, ale Bóg jest ten sam, święty, prawdziwy. Więc On raz, jak się przedstawia, takim jest na zawsze. Dlatego pamiętajcie o tym, że bywają kościoły, tu muszę to powiedzieć, które nie uznają uwalniania, uzdrawiania. Jakby ktoś słyszał to, co mówię, zaraz, wiecie, kasuje nauczanie, tak? Bo to nie od Boga, na przykład. Więc ludzie są w różnych miejscach. Wiecie dobrze, mówiłem o tym już wcześniej, że prawdziwy lud, który szuka prawdy, ja mówiłem wam, nigdy nie mówcie Bogu, że już coś wiecie. Chciejcie więcej. Do końca życia się uczcie. A zobaczycie, pójdziecie w górę. Niestety w niektórych denominacjach czy miejscach uczy się do jakiegoś miejsca i już wy wiecie, jest duma, jest pycha, a przez to ludzie nie widzą więcej. I oskarżają tych, którzy służą uzdrowieniem czy uwolnieniem. Ten sam fragment jest w Łukaszu 11:14 albo w Marku 3:22. I tam zobaczycie, że Jezus powiedział, że jeżeli Pana domu nazwano Belzebubem, o ileż bardziej Jego domowników. A więc możecie być pewni, że Jezus tam zapewnia, jeżeli On został tak przezywany, że On robi to w imieniu diabła, też Jego ludzie, czyli my w tych czasach, będziemy tak przezywani. Więc jeżeli was ktoś będzie tak przezywał, już wiecie, o co chodzi. Tak? Nie miejcie z tym nic wspólnego. Przebaczajcie i do przodu. Tak? Robicie swoje. Nie zwracacie na to uwagi. Więc faryzeusze, słysząc to, werset 24, mówili, a więc 12:24, faryzeusze, słysząc to, mówili, on tylko przez Belzebuba, władcę demonów, wyrzuca demony. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo podzielone przeciw sobie jest pustoszone i żadne miasto ani dom podzielony przeciw sobie nie ostoi się. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to w sobie został podzielony. Jakże więc ostoi się jego królestwo? I jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam demony, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? No właśnie. Dlatego oni będą waszymi sędziami. To jest bardzo ciężka sprawa, jak ktoś przez swój brak uświęcenia i znajomości Boga i będąc w grzechu pychy zaczyna oskarżać braci i siostry. Bardzo śliska sprawa. Wskazując na kogoś palcem, że to nie od Boga, chociaż nie mówi prawdy, sam siebie oskarża. I przyjdzie kiedyś rozliczenie. A więc zobaczcie, dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam demony, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu siłacza, albo inaczej mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi czy złupi. Takie tłumaczenia są. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozrzuca albo rozprasza. Zobaczcie, Pan Jezus wyraźnie pokazuje, że działanie mocy jest konfliktem wśród ludzi religijnych. Zawsze było konfliktowe i zawsze jest, bo diabeł nienawidzi mocy Boga. On nie chce, żebyście usługiwali w mocy. Diabeł nie chce, bo on wie doskonale, że w tym momencie argumenty teologiczne upadają na ziemię. Ludzie widząc moc, wierzą. Dlatego jest taka walka, żeby właśnie nie uzdrawiano, żeby nie wypędzano demonów. Dlatego nauki krążą fałszywe, demoniczne. Biblia mówi, nauki demonów. Żeby nie czynić woli Boga, pojawiają się nauki demonów. I one odwracają sytuację. Co było prawdą, jest fałszem. A co jest fałszem, jest prawdą teraz. Dlatego zobaczcie, tu jest powiedziane, że Pan Jezus mówi wyraźnie, ja mocą Ducha Bożego wyrzucam demony, a w innym miejscu jest powiedziane palcem Bożym. To jest władza i moc. I kiedy wy wyrzucać będziecie demony, tak samo robicie to palcem Bożym, bo to jest w Jego imieniu. Dlatego to jest takie samo działanie, tak potężne. I on mówi, jeżeli ja mocą Ducha Bożego, czyli palcem Boga wyrzucam demony, istotnie przyszło Królestwo Boże. To jest przyjście Królestwa Bożego. To jest istotne przyjście Królestwa Bożego. Słowo, które działa. Słowo, które działa. I teraz dalej, 29 werset. Albo jak może ktoś wejść do domu siłacza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego złupi? No właśnie, Jezus tłumaczy. Gdyby przeciwnik, który jest w osobie zademonionej, nie został związany i wyrzucony, to ten dom by cały czas był łupiony przez tego właśnie przeciwnika. Ale jest silniejszy, który nadszedł i go związał. Tym silniejszym jest Bóg z jego aniołami. Dlatego nic się nie ostoi, kiedy my w imieniu Jezusa to robimy. Kiedy w imieniu Jezusa wyrzucamy demony, bo jesteśmy w tym temacie, czy uzdrawiamy, ale wyrzucamy demony, w tym temacie jesteśmy, to w tym momencie, słuchajcie, zobaczcie, całe niebo, Bóg używa swój palec i one są związywane, demony, jest tu powiedziane, i wyrzucane. Czyli mamy element związania, tak? Ubezwłasnowolnienia, oni nie mają siły, oni muszą opuścić. Tak musicie rozumieć kwestię związywania czy rozwiązywania, że to jest działanie Boga suwerenne, aniołów suwerenne. Oni zrobią z nimi co trzeba, z tymi demonami. To jest kwestia po prostu tego, że nadeszło Królestwo Boże i my nie widzimy tego oczami, ale w sferze duchowej mocarze, siłacze są związywani. Czyli demony przeciwnika, tak? Przeciwnik jest wiązany. To jest jeden z takich przykładów. Drugie miejsce, Mateusz 16, 19. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. No i wiecie dobrze, że w Kościele katolickim jest to tylko stosowane do papieża. Zobaczcie, to wcale nie jest jego tylko. To jest każdego, który jest w królestwie. Każdy, dokonując jakichś dzieł mocy, sprawia, że Bóg poruszając się i musząc wyrzucać demony, są one związywane. Innymi słowy, tu jest powiedziane też o rozwiązywaniu, że klucze królestwa, co to znaczy? Patrzcie, ty wypuszczasz królestwo albo zamykasz królestwo w działaniu wobec pewnych osób. Albo wypuszczasz je, albo blokujesz. Mówisz nie, tutaj nie. Ty jesteś reprezentantem. Ty masz objawienie, ty chodzisz z Bogiem. Dlatego robisz Jego wolę, w Jego autorytecie. Raz wypuszczasz Królestwo Boże i przeciwnik jest związywany, w innym przypadku rozwiązujesz coś. Po prostu jest kwestia autorytetu. Inne spojrzenie na autorytet. Związywanie i rozwiązywanie jest innym spojrzeniem na autorytet, który posiadamy. Jeszcze jeden fragment. 18 rozdział Mateusza i 18 werset. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Proszę bardzo. A jak przeczytacie w Janie 20:23, może ja od razu wskoczę, w Janie 20:23 Jezus powiedział, posyłając uczniów, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Widzicie posłannictwo, jakie jest potężne, jaka jest władza królestwa. Co wy zrobicie, ja zrobię. Co wy powiecie, będzie w niebie zalegalizowane. To jest autorytet, to jest posłannictwo. To jest związywanie albo rozwiązywanie sytuacji. Zresztą ten fragment 18:18 jest poprzedzony spotkaniami Kościoła albo byciem w Kościele, byciem częścią Kościoła i tam jest przykład, w którym ktoś grzeszy. Ten człowiek nie chce się nawrócić, przechodzi przez stadia napominania, aż w końcu ostatnie stadium jest to, że cały Kościół wie o jego grzechu, cały Kościół poświadcza tej osobie, nawróć się, bo nie możesz być z nami. Ta osoba mówi, nie, ja nie chcę. W związku z czym, co się dzieje, jest rozwiązany, wypuszczony na zewnątrz. Jest wypuszczony do świata, gdzie wiemy dobrze, z 1 Koryntian 5 rozdział, demony do niego przystępują i go niszczą. Ponieważ ochrona jest w ciele Chrystusa. To jest ochrona. Modlitewna, wstawiennicza i tak dalej. Bóg jest tu po prostu. Poza ciałem jest właśnie to, co mówi 1 Koryntian 5 rozdział, 5 werset. Że jest wydane jego ciało szatanowi takiej osoby. Czyli patrzcie, jest on odwiązany od królestwa. I tam później czytacie następny werset. Wszystko, co zwiążecie na ziemi, jakie decyzje zapadną z waszej strony, to jest zalegalizowane w niebie. Czyli jeżeli jesteśmy sługami Bożymi, zakładam, że chcemy iść prawdziwie drogą Bożą i chcemy Jemu służyć, to jeżeli dojdziesz do miejsca takiego uświęcenia, że chodzisz z Bogiem i wszystko, co mówisz, jest od Boga, to twoje decyzje w Kościele mają moc sprawczą. U góry jest to samo. Wypowiadasz słowo zalegalizowane. Z drugiej strony, zaraz werset potem, 19 będący, mówi o modlitwie dwóch ludzi lub trzech albo więcej. Jeżeli oni się pomodlą, Bóg wysłucha na pewno. Widzicie? Znowu jest związanie albo rozwiązanie. Co chcesz? Tak się będzie działo, co wy postanowicie, będzie zalegalizowane w niebie. To jest autorytet. Związywanie, rozwiązywanie ma nam przedstawić zrozumienie, jak poważne to jest i wszyscy ci, którzy chodzą w objawieniu Boga, czyli z Bogiem, przez Ducha Świętego, są prowadzeni, mają autorytet, aby w Jego imieniu dokonywać rzeczy. Nie z własnej woli, w Jego imieniu. To jest kwestia związywania i rozwiązywania, która często pojawia się w kwestii uwolnienia. Chciałem, żebyście zrozumieli to w szerokim kontekście. Bo niektórzy mówią, że trzeba związywać, że nie tylko związują, rozwiązują, aż przesadnie dużo. Nie trzeba. Nie trzeba tak dużo tego mówić. Można czasami coś powiedzieć, bo to jest autorytet, możesz to użyć. Ale pamiętaj, nie zrób z tego jakiegoś ekstremum. Po prostu musisz rozumieć, twoje słowa działają. Wypowiadanie w imieniu Jezusa rzeczy to już jest związywanie lub rozwiązywanie. Po prostu. Także w ten sposób to rozumiej. A więc my wszyscy dzisiaj w imieniu Jezusa głosimy uzdrowienie i uwolnienie. Jezus, kiedy chodził po ziemi, już kiedy nauczaliśmy wcześniej na temat uzdrowienia, zauważyliśmy, że on to robił natychmiast. Moc, która się poruszała przez niego, działała natychmiast. Ostatnie nauczanie na temat uwalniania też pokazaliśmy, że kiedy uczniowie nie mogli wyrzucić demona z epileptyka, Pan Jezus przyszedł i zrobił to natychmiast. I on uwalniał również natychmiast. We wszystkich fragmentach, jakie są w piśmie, ja wam następne podam, już mieliśmy kilka ostatnio, ale podam wam następne, zobaczycie. Tak było. Jest to wzorzec, do którego idziemy i od razu tutaj zaznaczam, że w przyszłości będzie tak, że nie zawsze uwolnienie będzie od razu, czy uzdrowienie. Nie zniechęcajmy się tym. Uzdrowienie, ważne, że będzie. Ważne, że będzie uwolnienie. Efekt będzie się liczył. Będziemy jednak zmierzać do tego, by to było jak najszybciej. To jest nasz cel. Tak? Ale pamiętajmy, my chcemy być jak mistrz Jezus. Że wszystko robi natychmiast. I on nam pokazał, że jest droga do tego. Wyraźnie nam pokazał. Jednak sami zobaczycie, że ponieważ w ciele Jezusa Chrystusa jest wiele nauk na temat uwolnienia, wiele różnych sposobów, metod. I wiecie, one wszystkie działają. Tylko różnią się, jak to jest dokonywane, szybkością, ewentualnie skutecznością. Ale jest mnóstwo różnych nauk. Dlatego chciałem wam pokazać to, co Pan Jezus robi i co mówi Słowo w tych dwóch nauczaniach. Później następne nauczania to będą już też tym, jak inni robią ewentualnie, albo jakie mają problemy dzisiaj chrześcijanie w tej rzeczywistości, jeżeli są. Czyli jakie trudności napotykają, może tak. Okej. A więc teraz chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz, że uwolnienie zasadniczo i uzdrowienie, ale mówimy o uwolnieniu, jest dla pragnących, dla chcących być wolnymi, chcących, pragnących być uzdrowionymi, chcących posłuchać Boga. Dla tych to jest. Ja przeczytam wam taki fragment z Łukasza 6 rozdział od 17 wersetu dalej. Jezus szedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać, i zostać uzdrowionymi ze swoich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, byli uzdrawiani. A cały tłum szukał go, by się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Chciałem zwrócić uwagę tutaj na werset, w którym jest napisane, że ci wszyscy ludzie, to całe mnóstwo ludu, przyszli oni, werset 18, aby go słuchać i zostać uzdrowionymi ze swych chorób. To chcieli ci ludzie. Słuchać i zostać uzdrowionymi. Po prostu Biblia mówi, że jeżeli ludzie mają pragnienie prawdy, Bóg przyjdzie do nich, ich dotknie. Jeżeli mam w sercu pragnienie Boga, ludzie będą dotknięci przez Boga. To jest bardzo ważne. Dlatego my czytamy w Mateuszu w 13 rozdziale, cytat jest podany w wersecie 14 z Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. To jest ze strony negatywnej, tak? Dla tych, którzy nie słuchają. Bo stwardniało serce tego ludu, werset 15, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, czyli to działanie ludzi. Coś mają widzieć, coś przed ich oczami jest, ale co oni robią? Zamykają oczy. Uszy sobie zatykają, mimo że to słyszą, ale nie chcą widzieć i nie chcą słyszeć. A więc, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, uwaga, celem tego jest to, ani swym sercem nie rozumieli, czyli nie chcą zrozumieć. Sercem, nie głową. Jest rozumienie głową i rozumienie sercem. Sercem się liczy. I swym sercem nie rozumieli, uwaga, i nie nawrócili się, uwaga, abym ich uzdrowił. Abym ich uzdrowił. Celem jest uzdrowienie pełne człowieka. Czyli wszelkie dzieło diabła, które w życiu człowieka się pojawiło. Jakieś depresje, opresje demoniczne, jakieś myśli samobójcze, nie? Jakieś tam strachy. Dalej idąc, choroby, jakieś raki żołądka, raki płuc, cokolwiek by to nie było. Następnie demoniczne zniewolenia, natręctwa i tak dalej. Do skrajności, do zamykania nawet w szpitalach psychiatrycznych. To wszystko Pan chce nam zabrać, bo Królestwo Boże usuwa wszelkie dzieło diabła. Wszelkie dzieło. Ale zobaczcie, dla tych, którzy chcą tego, którzy chcą, jest bardzo ważne. To nie jest tak, że ktoś nie chce i będzie uzdrowiony czy uwolniony. Oni muszą o to zabiegać. Oni muszą chcieć. Oni muszą znać adres Jezus albo Kościół Boga. Bo do Jezusa prowadził Ojciec przez Ducha Świętego wszystkich ludzi. Do Kościoła żywego prowadzi też Bóg przez Ducha Świętego wszystkich ludzi. My jesteśmy Kościołem Boga żywego. I On będzie prowadził do nas ludzi. Tak samo, jak do Pana Jezusa prowadził. Dlatego pamiętajmy o tym, tak Bóg działa. Uwolnienie czy uzdrowienie jest dla ludzi, którzy chcą rzeczywiście Boga, którzy pragną Boga. A więc dla słuchających, dla pragnących. Teraz takie zagadnienie chciałbym poruszyć. Mianowicie, że kiedy Pan Bóg mówił o uzdrawianiu, pamiętacie ostatnio, żeśmy cytowali Dzieje, 10 rozdział i 38 werset, i tam było powiedziane, że Pan Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Kiedy Biblia mówi o uzdrowieniu, tak naprawdę ona zawiera wszelki rodzaj działania albo wpływu szatana. Czyli choroba jako wpływ szatana, a jednocześnie może to być zniewolenie demoniczne, ale nie zawsze tak jest. Co to znaczy? To znaczy, że pod pojęciem biblijnym uzdrawiania tak naprawdę może być uwalnianie w naszym rozumieniu, albo uzdrawianie. Czyli stricto, kiedy Biblia mówi o uzdrawianiu, może to znaczyć rzeczywiście uzdrowienie, tak jak my to rozumiemy, albo uwolnienie. Jedno i drugie. To jest ważne, żebyśmy rozumieli. Ja to specjalnie teraz przedstawiam wam z punktu widzenia biblijnego, bo później będziemy mówić tylko na temat, jak to robimy. Tylko i wyłącznie. Więc dzisiaj chciałem, żebyście mieli najpierw, co mówi Słowo, bo przyjdą do was niektórzy ludzie i coś tam będą mówić, a wy musicie mocno wiedzieć, o co chodzi. Dlatego musimy wiedzieć, że choroba może wskazywać nam na obecność demonów, może, ale nie musi. To nie można tak wyjść z założenia mechanicznie, że jak ktoś jest chory, to trzeba wyrzucać demona. O to chodzi. Nie zawsze tak postępujemy i to jest bardzo ważne. Dlatego zobaczmy jeszcze ten fragment, który przed chwilą cytowaliśmy. Tam właśnie też to jest napisane. Ja przeczytam jeszcze raz 18 werset i dalej. Z Łukasza 6 rozdziału, 18 werset i 19. Przyszli oni, aby go słuchać, te tłumy, i zostać uzdrowionymi ze swych chorób, także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, byli uzdrawiani. Byli uzdrawiani. Duchy nieczyste na nich były. Tutaj jest wyraz duchy nieczyste. Najczęściej są te dwa rodzaje zwrotów. Duchy nieczyste albo demony. Jedno i drugie, zamiennie. Okej, także widzimy, że coś takiego ma miejsce. Jeszcze Mateusz 4, rozdział 23, werset i 24. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, zdemonizowanych, epileptyków, albo inaczej lunatyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. Uzdrawiał też zdemonizowanych. Widzicie? Dlatego biblijne spojrzenie uzdrawiania to jest po prostu, tak jak Pan Jezus powiedział o sobie, ja jestem lekarzem. To znaczy, że on uzdrawia i uwalnia. To znaczy. Okej. To jest następny fragment i może jeszcze 12 rozdział i 22 werset, który już zresztą czytałem, ale jeszcze raz. Wówczas przyprowadzono mu zdemonizowanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu. Okej. To jest ta rzeczywistość, a więc spójrzmy teraz na taki przykład jednej z chorób, nazwijmy to chorobą na razie, ale zobaczycie, że według ludzkiego mniemania można to nazwać chorobą raz, a drugim razem zdemonizowaniem. Jednak jest to ta sama rzecz. To nam pokaże, że musimy być wrażliwi, kiedy modlimy się za osoby, musimy być wrażliwi, czy to jest choroba, czy to jest demon, bo jak jest demon, no to musisz wyrzucić. Tak? Jeżeli nie, to jest to choroba, no i wtedy wiadomo, postępujesz normalnie, tak jak przy uzdrawianiu. Aczkolwiek bywa tak, że wyrzucenie nie polega na powiedzeniu nawet wyjdź. Zobaczycie, podam wam jeden przykład, że Pan Jezus nawet tego słowa nie powiedział i demon wyszedł. Dlatego chcę wam też to szerzej pokazać. Niemniej zajmijmy się chorobą albo zdemonizowanym, który przez ludzi w tym świecie jest tak samo nazywany. Chodzi o ludzi, którzy są głusi i niemi albo są głuchoniemymi. Zobaczmy najpierw na Marka 9 rozdział i 17 werset. I tu jest właśnie przykład człowieka, który, nawet tytuł w niektórych Bibliach jest, uzdrowienie epileptyka. A w Mateuszu, w 17 rozdziale i 15 wersecie, w niektórych Bibliach jest to nazwane lunatyk, że on jest lunatykiem. Więc osoba, która cierpi na pewnego rodzaju działania nocne najczęściej od luny, czyli księżyca, że on to w nocy robi i po prostu coś się z nim dzieje, ma ruchy niekontrolowane. Ludzie czasami wstają, nie wiedzą, co robią. I tutaj jest powiedziane w wersecie 17, przeczytam, 9 rozdziału Marka, odpowiedział mu jeden z tłumu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego, jest powiedziane. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli albo nie mieli siły. On zaś rzekł do nich, do jego uczniów: pokolenie bez wiary albo niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was nosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza. Ten zaś odrzekł: od dzieciństwa. Widzicie mini wywiad? Od jak dawna się to zdarza? Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i wodę, żeby go zabić. Lecz jeśli możesz, co, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł: co do tego, jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Werset 24. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: wierzę, pomóż mej niewierze. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: duchu niemy i głuchy. Teraz mamy dwa określenia. Wcześniej był tylko niemy, a tutaj jest niemy i głuchy. Rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź w niego więcej. A więc mamy wyraźnie tutaj przykład lunatyka albo epileptyka, gdzie przyczyną choroby, nazwijmy to, był duch. I my to wiemy. W świecie ludzie nie wierzą w duchy, nie wierzą w demony i tak dalej. Wszystko chcą chemicznie leczyć. Więc my widzimy, że te rzeczy są duchowej podstawy, mają duchową podstawę i trzeba po prostu demona wyrzucić i osoba będzie zdrowa. To jest jeden przykład. I drugi przykład, Marek, 7 rozdział, a więc tam jedna kartka do tyłu, 7 rozdział i teraz 32 werset i dalej. Przyprowadzili Jezusowi głuchego i słabo mówiącego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i splunąwszy, dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nic nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: dobrze uczynił wszystko. I głuchym słuch przywraca i niemym mowę, głusi i niemi. Zwróćcie uwagę, że tu nie było wyrzucenie demona, tylko poprzez namaszczenie i zwyczajne słowo, efata. Nie wyrzucał demona, a ten sam objaw był, głuchy i niemy. Zwróćcie na to uwagę. I się stało, że problem zniknął. A więc tam był demon, przed chwilą czytaliśmy w 9 rozdziale Marka, a w 7 rozdziale Marka to nie jest demon. Oczywiście sprawcą były duchy, ale ich nie było w nim. Wystarczyło namaszczenie Boże i nie było konieczności wyrzucania demona. O to mi chodzi. Następne, Mateusz 9 rozdział. Trzydziesty drugi i 33 werset. Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono mu głuchoniemego, zdemonizowanego. Po wyrzuceniu demona niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca demony przez przywódcę demonów. Okej, także widzimy, że ponownie jest ta sytuacja, że tutaj wyrzucał demona. Więc nie wiemy z siebie po ludzku, po objawach, nie wiemy na 100%, czy to jest demon, czy to jest coś innego, czyli zwykła choroba. My nie wiemy. I tu się kłania to, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego. Czyli poddawali się Duchowi Świętemu w czasie posługi uwalniania. Tak jak czujesz impulsy od Ducha. Nie zawsze po tym, że zawsze tak to było, bo zawsze ktoś miał do tej pory demona, a może nie, a może tym razem nie będzie to demon. Więc bardzo musimy być ostrożni, tutaj wrażliwi może tak, żeby się poddawać Bogu. I teraz zobaczmy jeszcze jeden przykład, który właśnie pokazuje, że powinniśmy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Łukasz, 13 rozdział. Ja przeczytam całą historię, w której kobieta została uzdrowiona w szabat. 13 rozdział od 10 wersetu. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją. Rzekł do niej, niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się. I teraz zwróćmy uwagę, że Pan Jezus otrzymuje słowo wiedzy i widzi tą osobę, do której to słowo wiedzy jest skierowane, mianowicie, że ona ma ducha niemocy. 18 już lat. On wie po prostu, o co chodzi. Dlatego on mówi, to jest duch. On to widzi. I co on robi? Przywołuje ją, bo Pan jej pokazał, że ona ma ducha niemocy i zaczyna się za nią modlić. Co mówi? Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Nie było wyrzucenia demona. Widzicie, nie musicie zawsze wyrzucać. Nie było wyrzucenia. Natomiast co było? Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się. Powiedział po prostu, niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył ręce i to było wszystko. Widzicie, demony można wyrzucić po prostu nakładając ręce. I słowem wcale nie wyrzucając. To jest bardzo ważne, ponieważ często słyszycie tylko, że trzeba wyrzucić. Tak? Dlatego pokazuję wam, co jest w piśmie. Dlatego mówię, zawsze wróćmy najpierw do źródeł, zanim zobaczymy, jak dzisiaj ludzie robią pewne rzeczy. Okej, dlatego mamy z tyłu głowy to, co jest doskonałe. A później jest napisane w wersecie 16 tego 13 rozdziału, a tej córki Abrahama, którą szatan na 18 lat związał, tu macie związywanie, rozwiązywanie, związał, nie należało rozwiązać od tych więzów w dzień szabatu? Jak to związywanie, rozwiązywanie było? On musiał mówić, związuje cię szatanie, a teraz rozwiązuje ciebie, córko. Jezus nic nie powiedział takiego. Jezus powiedział, niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Czyli z tym rozwiązywaniem i widzicie, związywaniem, on tylko to wiedział. Dlatego wam mówiłem, że to kwestia związywania i rozwiązywania jest kwestią autorytetu, który ty masz. I w świecie duchowym jest związywane coś albo rozwiązywane. Kiedy my coś na ziemi zrobimy, to co? W niebie, w rzeczywistości niewidzialnej Bóg czyni. Okej, dobrze, to jest to. A teraz spójrzmy właśnie na te metody, skoro już żeśmy zaczęli. W tym fragmencie z Łukasza 13, o tej kobiecie zgiętej, mającej ducha niemocy, widzimy, że było nałożenie rąk. Uwolnienie, które następowało poprzez nałożenie rąk i poinformowania osoby, że jest wolna. Tylko tyle, albo aż tyle. Podkreślam to, nie zawsze wyrzucamy. Tak? Ok. I teraz Mateusza 8:16 zobaczymy wyrzucenie słowem. 8:16. Z nastaniem wieczoru przyprowadzono mu wielu zdemonizowanych. Ja często cytuję z oryginału, ponieważ tam zawsze występuje ten jeden wyraz, zazwyczaj na przemianie, albo zdemonizowani, albo mający ducha nieczystego. Więc zazwyczaj są to rzeczy naprzemienne, tylko tłumaczę, żeby coś uświadomić nam, po prostu wolą powiedzieć, jak jest duch, to zawsze nazywają to, że jest ktoś opętany i od razu idą w tą skrajność, ale czasami to są wpływy. Wcale to nie musi być człowiek, który nie ma świadomości. Kobieta miała ducha niemocy i co? Nie była bez świadomości, nie była opętana, tak, w tym znaczeniu, ale miała ducha. Zdemonizowany, chociaż tłumacze piszą opętany ktoś, bo nie zawsze znaczy, że on był opętany. To trzeba jasno powiedzieć. Dlatego tutaj mamy przykład taki, przyprowadzono mu wielu zdemonizowanych, on słowem wypędził duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Słowem. Wypędził słowem. Wyrzucenie słowem. Marek 1:23 i dalej. Był w synagodze człowiek z duchem nieczystym. Zaczął on wołać: dlaczego się wtrącasz, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać, z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy byli poruszeni, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Albo z władzą w oryginale? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się o nim wieść po całej okolicznej krainie galilejskiej. A więc mamy tutaj przykład wyrzucenie słowem. A więc przez nałożenie rąk możesz wyrzucać demony, możesz przez słowo wyrzucać demony. I następnie Marek 7:24. Nie ma rozkazu. Zobaczcie. Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł ujść uwadze. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczkę miał duch nieczysty. Ciekawe stwierdzenie. Przyszła, przypadła mu do nóg albo do stóp, a była to Greczynka, Syrofenicjanka rodem. I prosiła go, żeby demona wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo nieładnie jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Ona mu odparła: Panie, i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. I teraz werset 29, ważny. On jej rzekł: z powodu tego słowa idź, demon opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a demon wyszedł. Czy demona wyszedłego, dosłownie w oryginale, że go nie było. Tak? Więc zwróćmy uwagę, co on powiedział. On tylko wszedł w punkt kontaktu z nią, tak? Mianowicie ona powiedziała, napierała cały czas, Panie, ale ja rozumiem, ale Ty i tak możesz dać, bo ja wiem, Ty jesteś dobrym Bogiem. To jest coś takiego. Napiera dalej. I Pan Jezus mówi, ze względu na Twe słowa, a więc z powodu tego słowa idź. W innym miejscu, to jest w Mateuszu 15, 28, wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili córka była zdrowa. Ten sam fragment. I tu jest, wielka jest Twoja wiara. Czyli widzicie, on widział jej wiarę, a tutaj jest powiedziane, ze względu na Twe słowo. Nie Jezusa, jej słowo. On powiedział, idź, jest jak chciałaś. Nie ma wyrzucenia demona, nie ma nic. Jest tylko stwierdzenie faktu. Namaszczony człowiek, każdy z nas, kiedy jest prowadzony przez Boga, może też tak usługiwać. Ty możesz też powiedzieć, idź, twoja prośba jest wysłuchana. Nawet nie zwracasz się do demona, zobaczcie. Zobaczcie. Suwerenne działanie Boże. Ale ty pójdziesz w ruch. Działanie, bo jesteś namaszczony, jesteś w miejsce Chrystusa. A więc mieliśmy tak, jaka metoda? Nałożenie rąk, wyrzucenie przez rozkaz albo bez rozkazu. Przed chwilą to mieliśmy. Jest też inny sposób, na przykład w Łukasza w 6 rozdziale 19 wersecie, gdzie jest napisane tak, a cały tłum szukał, by się go dotknąć, ponieważ, uwaga, moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Cały czas pamiętajcie, co rozumie przez uzdrawiała. Więc moc wychodziła od niego. Oni, w innym miejscu jest powiedziane, chcieli się dotknąć choć frędzli jego płaszcza. Chcieli się chociaż dotknąć, ponieważ moc wychodziła i uzdrawiała wszystkich. Czyli to ludzie, podobnie jak z uzdrowieniem, wyciągając, dotykając go, zaczynali być uwalniani. Jezus nic nie robi. Suwerenne działanie namaszczenia, które jest na nim. To też może być uwolnienie. Inny przykład z Marka, i tutaj jest mowa co prawda o uczniach, oni używali olej. Jest powiedziane w Marku 6 rozdziale, w wersecie 13. Wyrzucali też wiele demonów oraz wielu słabych albo chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Czyli olej służył do uwalniania i uzdrawiania. I dzisiaj też to widzimy. Wiecie dobrze, że są służby, które używają oleju. I nie tylko oleju. Więc ta metoda też działa. I następna rzecz, którą chciałem, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 11 werset. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak, że nawet chusty i przepastki z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. To znaczy, że namaszczone części ubrania, tak jak płaszcz Pana Jezusa był namaszczony i każda osoba chodząca w mocy z Bogiem, w autorytecie, ona jest namaszczona. Jak ktoś wierzy, że jak się dotknie, będzie uzdrowiony, też tak się zadzieje. Dlatego zobaczcie, że tutaj jest powiedziane, że nawet opaski nosiły moc i uwalniały ludzi od demonów. Czyli nikt nie wypowiadał słów. Ja może to podsumuję, a więc mamy tak, metodę, nałożenie rąk, rozkaz słowny, tak? Albo bez rozkazu, trzecia metoda, czwarta, że namaszczenie uwalnia, kiedy ludzie ciebie dotykają, ale może być, części garderoby dotykają, albo ty dotykasz ludzi olejem. To takie, które w piśmie są zapisane metody, tak? Dlatego chcę wam to pokazać, że za każdym razem, chociaż nazywamy to metodą, ale tak naprawdę jest to działaniem Ducha Świętego. To jest działanie sposobem działania Ducha Świętego. Bóg to używa. I do tego będziemy zmierzać. Chcemy widzieć rezultaty. W ten sposób właśnie, mianowicie, żeby rzeczy się działy jak najszybciej, jak z największym efektem. Dzisiaj przedstawiłem wam kwestię uwalniania na podstawie Pisma i przede wszystkim, co Pan Jezus czynił. I poprzednie nauczanie też tego dotyczyło. Także mamy pewien obraz, co w Piśmie Świętym jest napisane na temat uwalniania. Dla mnie jest to o tyle ważne, ponieważ kiedy przejdziemy do następnych sposobów uwalniania, będziemy mówić konkretniej, bardziej, to zobaczycie, chociaż też było oczywiście konkretnie, tylko że patrzyliśmy na Pana Jezusa. A teraz pokażę wam posługi i pokażę wam problemy, z czym się zmagają posługujący, żebyście wiedzieli, was to też spotka, tak? Więc musicie wiedzieć, co się dzieje, tak? Ale wiedzmy, że mamy ten zdrowy model Pana Jezusa. Zawsze go miejcie z tyłu, jakkolwiek byście słyszeli następne rzeczy. I druga rzecz, kiedy ktoś przyjdzie i zacznie głupoty gadać na temat, że nie ma uwalniania czy czegoś takiego, albo że to nie tak, tylko tak trzeba robić. Musicie być wolnymi ludźmi, nie dać sobie czegoś tam wkładać, co nie jest od Boga. Pamiętajcie, diabeł będzie chciał zawsze nas zatrzymać, nasze znaki, cuda. On będzie chciał. On nie będzie chciał, żebyście uzdrawiali ludzi, na pewno nie. On nie będzie chciał, żebyście uwalniali ludzi, na pewno nie. Wszystko poruszy, żebyś ty zwątpił. Wszystko zrobi. Dlatego trzeba na tyle być zawziętym gwałtownikiem, tym, który mówi, a ja będę twoją drogą, Panie, szedł. Musicie to mieć w sobie, ten motor, inaczej nie dojdziecie do tego. Diabeł was zatrzyma. Jeżeli jesteś takim sobie chrześcijaninem i nie wyciągasz ręki po więcej, nie dojdziesz do tego. Ty musisz wiedzieć, kim jesteś. Ty musisz pragnąć być jak Chrystus. Ty musisz pragnąć chodzić Jego drogami. Uczeń prawdziwy Jezusa Chrystusa tego chce. My nie mamy alternatywy. Mówię, są nauczania, są kościoły, które tego tak nie widzą. Ale ja specjalnie wam to pokazuję, że to jest w Piśmie i to jest całkowicie biblijne. Problem polega na tym, że ludzie wyciągają z Pisma to, co chcą. Na tym polega problem. Że zamiast solidnie podejść do Słowa i uwaga, trzeba znać Boga, żeby tłumaczyć Pismo. Na przykład ta zasada, że On się nie zmienia. A już tą zasadę podkopują ludzie. Nie, On był wtedy w innej szacie, teraz jest w innej szacie. Znaczy się zmienił po prostu, nie? Niektórzy. Oczywiście oni mówią, że się nie zmienił, ale jak się Bóg mógł dla nich nie zmienić, skoro wtedy działał, już dzisiaj nie działa. A tak samo Kościół jak był, jest nadal, bo jeszcze era Kościoła się nie skończyła w tym znaczeniu. A więc nie dajmy się zwodzić, a będziecie mieli kontakt. Niestety w Polsce grunt jest słaby jeszcze do znaków i cudów. Muszą być prekursorzy. Muszą być ludzie, którzy po prostu powiedzą, a ja wierzę w Bogu, a ja idę w tą stronę i ja będę działał zgodnie z tym, jaka jest wola Pańska. To musimy mieć w sobie bardzo silne postanowienie. Ja wam mówię, moje doświadczenie tego, co wiem o ludziach, którzy poszli tą drogą, jest to, że oni musieli się zaprzeć, zgodnie z Pismem, samych siebie. Powiedzieli, ja chcę Twych rzeczy, Panie. Tylko Ci dojdą do prawdziwego reprezentowania Chrystusa. I to nie jest trudne. Wbrew pozorom, diabeł ci będzie mówił zawsze, że to jest trudne. To jest nie do osiągnięcia. A wiesz, ty to jesteś na początku, oni są daleko. Wszystkie kłamstwa cię wrzuci. Żebyś tylko zrezygnował dziś. Dziś. Już po spotkaniu, albo już teraz nawet zrezygnował, gdy słyszysz mnie mówiącego. Już jesteś przegrany tak naprawdę. Słyszysz te głosy? No to właśnie wiesz, o kim mówię. No i o to właśnie mi chodzi, żeby nie być tą osobą, wiecie, pokonaną przez szatana, ale być osobą pełną życia, czyli życia w Chrystusie. To jest życie Boga. Pełne, słuchajcie, mocy. Jezus nigdy nie przegrywał bitwy. Nigdy. Bóg nie ma przegranych bitew. Jeżeli On jest z tobą, to ty wygrywasz, wyobraź sobie, każdą bitwę. Diabeł nie chce, byś w to wierzył. Ale taka jest rzeczywistość. Każdy, kto zna Pismo, dlatego tak ważne jest znać Pismo, każdy, kto zna Pismo, wie o tym, że diabeł przegrywa każdą bitwę, jeżeli ty tylko stoisz w Chrystusie. Oglądaliście niejednokrotnie już różne uwalniania, bo zbyt wiele w Kościele nie mieliśmy tego, ale oglądaliście na YouTubie i widzieliście, jak diabeł chciał uderzyć ludzi, pokazywał mięśnie, oczywiście te fizyczne człowieka, ten demon, który w nim był, operował człowiekiem i on się rozbierał, nie wiem, do pasa, pokazywał swój tors wspaniały, jakiś człowiek opętany i biegł do tego, który uwalniał. Jakby chciał mu pokazać, teraz ja ci pokażę. A on mówi, no chodź, chodź, szybciej, prędzej, no chodź, chodź. Nie? I on przybiega do niego i staje przed nim jak wryty albo się przewraca. Nie może nic zrobić. To jest właśnie działanie mocy Boga, że Bóg tak potężnie działa wokół nas. Ja wam przypomnę te słowa z Łukasza z 10 rozdziału. Że nam nic nie może się wydarzyć, kiedy Bóg jest z tobą. To jest po prostu niemożliwe. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, werset 19 i dalej. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej mocy przeciwnika. A nic wam nie zaszkodzi. Kiedy masz autorytet królestwa, jesteś posłany, ty jesteś po prostu zwycięzcą zawsze. I ty nie musisz z duchami walczyć fizycznie. Na ostatnim nauczaniu to mówiliśmy. To, co ten świat ciągle, wiecie, większe mięśnie, lepsze czołgi, lepsze rakiety i tak dalej, nie? Ten świat to robi. My w ogóle w tą stronę idziemy. Ty jesteś tylko fizycznie tu, ale to jest walka duchowa. I kiedy człowiek opętany chce cię zaatakować, on cię nie zaatakuje, on nie może. Bo aniołowie są wokół ciebie, Duch Święty jest. Większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest w świecie. Po prostu dałem wam władzę. To jest władza. Po całej potędze. To są uosobienia, oczywiście węże, skorpion, są symbole, tak, śmiercionośne, tak, jad. Diabeł normalnie ludzi zabija, ale ciebie nie może dotknąć. Chcecie tej służby? Jesteś nietykalny? To jest służba dla Pana. To jest reprezentant Królestwa. To jesteśmy my. Bo każdy z nas, kiedy się narodzi na nowo, uwaga, ma autorytet w imieniu Jezusa. To znaczy, kiedy ty będziesz szedł w imieniu Jego, coś robił, całe niebo stoi za tobą i depczesz po całej potędze przeciwnika. Nic ci nie zaszkodzi. To nie jest walka z ciałem. Tylko mówisz słowa, rzeczy się dzieją, bo Bóg w sferze duchowej porusza, związuje, rozwiązuje, tam się wszystko dzieje. Całe niebo jest za tobą. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ja chcę rozbudzić was pasję tego. Pasję, żeby do tego dążyć. Więc najpierw święte życie. Słuchaj Pisma, rozważaj Pismo. Dąż do tego, by chodzić drogami pańskimi. Pragnij Jego słów. Nie to, co, wiecie, w życiu jest ważne. Praca, dom, dzieci, szkoła i coś tam jeszcze. Wymienimy różne rzeczy. I to są ważne rzeczy. Ja nie mówię, że nie są ważne. Ale powiem tak. Ważniejszą rzeczą jest Bóg, Jego Królestwo. Jeżeli przestawisz to i będziesz miał Boga na pierwszym miejscu, to On ci powie, kiedy możesz wziąć się za pracę, za dom, za szkołę i tam wszystkie inne historie dzieci. On cię poprowadzi. Ale ty musisz podjąć decyzję, co jest najważniejsze. Wtedy będziesz stawał się uczniem. Ale jeżeli masz inne priorytety, to się nie będzie działo. to wtedy jesteś tą inną glebą jeszcze. Dlatego musimy zaufać Bogu. To jest tylko dla gwałtowników. Nie ma znaczenia, czy jesteś singlem, czy jesteś w związku małżeńskim, czy masz dwoje dzieci, czy pięcioro. Nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jakie jest twoje serce. Komu służysz w swoim życiu? Kto jest numer jeden? Kto jest numer dwa? Kto jest numer trzy? A więc Pismo mówi, co Bóg chce. Bóg chce być numer jeden. Jeżeli ktoś jest uczniem, nie ma poza nim na pierwszym miejscu kogo innego jak jego samego. Nie ma. Dlatego kiedy zaczniesz stosować to, zobaczysz, że człowiek, który wierzy Bogu, ma przychylność. On się troszczy o królestwo. Inne rzeczy są mu dołożone. Lepsza praca, większe pieniądze, krótsza praca, lepsze wykształcenie i tak dalej. Natomiast człowiek, który nie robi tego, nie stawia Boga na pierwszym miejscu, wiecie, co się dzieje? Mozolnie męczy się, nie ma ciągle czasu, nie ma sił, jest wycieńczony i wykończony, ledwo wiąże koniec z końcem, nie ma pieniędzy, po prostu męczy się i mówi, jakże ja mam iść za Bogiem. Widzicie tę różnicę? Ten, który mówi, idę za Bogiem, Bóg daje pracę, pieniądze, wszystko. Zgodnie, co jest napisane. Szukaj królestwa, wszystko inne będzie ci dołożone. Wierzysz w te słowa? Ja wam mówię, jeżeli słowo nie jest głoszone tak, jak głosimy mocno i stanowczo, ludzie, co? Robią dalej swoje. Ale jeżeli jest słowo głoszone poprawnie, właściwie, i jesteś osobą, która chce dróg pańskich, czyli usłyszałeś słowo, możesz wymrać. A jak wybierzesz poprawnie, czyli właściwie, zgodnie z Pismem, staniesz się uczniem, pełnym władzy, pełnym mocy. To życie się skończy niedługo. W ogóle niedługo wiemy, że Pan Jezus przychodził. Jest wieczność. Do jakiego miejsca w służbie dla Pana dojdziesz, decyduje o twojej pozycji, jak będziesz blisko przy Bogu. Dzisiaj się wszystko waży. Teraz pomyślcie, co jest mądrzejsze? Wybierać Boga? Czy może jednak jestem tak zajęty i mam różne sprawy i wybiorę inne rzeczy, bo przecież Boże, Ty rozumiesz. Ja zadam specjalnie to, bo wiecie, Biblia mówi o budowaniu na skalę albo na piasku. Czyli albo być mądrym, albo głupim, słuchając słowa. Ja mogę być głupim, słuchając słowa. I mogę być mądrym. Ale ja decyduję. Każdy z nas decyduje. Więc ja wam mówię, bądźcie mądrymi. Bądźcie ludźmi na skalę. Słowo niech jest podstawą. Budujcie na Bogu, żeby On był waszym przewodnikiem. Żeby On was wyposażył we wszystko, co potrzebne do służby i On będzie z wami. Jeżeli tylko mu powiecie tak, od pierwszego dnia On już jest z wami. On już jest z wami. Aż nadchodzi moment służby, kiedy innym służysz. I to naprawdę dzisiaj idzie szybko. 2-3 lata. Okej, dobrze. To na dzisiaj tyle. Amen.